Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Za 2 tygodnie rozpoczyna się nowy rok szkolny w nowym, zreformowanym systemie oświaty. Jak ocenia pan stan przygotowań ze strony Ministerstwa Edukacji, ze strony kuratoriów?
To znaczy, gdybym miał wejść w buty pani minister...
To bym powiedział, że dobrze.
To bym powiedział bardzo dobrze, bo wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest przygotowane i zapewne Ministerstwo Edukacji Narodowej, przynajmniej w tych obszarach, które są upubliczniane na konferencjach prasowych, za każdym razem mówi, tak, szkoły są przygotowane.
Tak, bo są podstawy programowe opublikowane, są podręczniki, więc wszystko wydaje się być przygotowane.
No tak, ale podstawa programowa jest jakby w fazie dyskusji i to jest rzeczywiście dyskusja o istocie reformy. Nie jest struktura, nie gimnazja, tylko debata o podstawie jest rzeczywistym powodem dyskusji o tym, czemu służy reforma. Jeżeli chodzi o podręczniki, no to tutaj sytuacja też jest, jak zawsze, w głębokim niedoczasie jesteśmy. Zobaczymy, jak to będzie 4 września, kiedy dzieci pójdą do szkoły, bo to nie tylko kwestia wydruku, ale także zaopatrzenia tych podręczników, te podręczniki dzieci. Kuratorzy jako bardzo oddani pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewne powiedzą, że szkoły są przygotowane jeszcze lepiej, niż pani minister sobie wyobraża. No, czyli jest pełna synergia działań i pełnia radości. Tyle tylko, że co inne mówią samorządy, co inne mówią nauczyciele. I ten obraz już nie jest tak cukierkowaty.
To jest ten obraz według Związku Nauczycielstwa Polskiego?
Znaczy, Związek Nauczycielstwa Polskiego nie posługuje się własnym oglądem zdarzeń. My, że tak powiem, w jakiejś mierze, przepraszam za ten przenosie, ale w jakiejś mierze świecimy światłem odbitym, czy tymi informacjami, które docierają do nas od nauczycieli, od samorządów. I tutaj, tak jak powiedziałem, ten obraz jest mniej optymistyczny. Po pierwsze, samorządy narzekają na skalę działań, w sensie...
środków finansowych, które muszą wyłożyć przede wszystkim.
I zadań, i działań, które muszą się podjąć, i kosztów, które są z tym związane, dlatego, że jeżeli w danej szkole, która przyjmowała tylko dzieci klas 1-6, nagle mają wejść większe dzieci i wejść nowe przedmioty, mają wejść nowe przedmioty typu fizyka, chemia, to trzeba stworzyć infrastrukturę nową w postaci nowych pomieszczeń, nowego zaplecza, laboratorium, wyposażenia i to takiego wyposażenia, które zapewni bezpieczeństwo tego ucznia, plus no, pomieszczenia, które muszą być wyposażone w trochę inne meble, aniżeli dotychczas było. Skala jest ogromna, wydatki ogromne i nie ulega wątpliwości, że rząd, który zawsze powtarzał, reforma jest bezkosztowa, bo dla rządu rzeczywiście ona niewiele kosztów stanowi, nie wspiera tutaj w tym zakresie samorządy.
Ale samorządy występują, z tego co widziałem, o refundację do Ministerstwa Edukacji Narodowej właśnie tych kosztów, które poniosły na wdrożenie reformy edukacji.
No tak, ale samo wystąpienie jeszcze niczego nie przesądza, dlatego że musi się pojawić przelew na konto samorządu i te pieniądze samorządy wydają dzisiaj, mają prawo, czy mogą liczyć na przyszłe pieniądze. Rzecz jednak w tym, że rozmiar zadań jest niewspółmierny do tego, co deklarowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, które stwierdzało, że rodzice nie zauważą reformy, że uczniowie nie zauważą reformy, że samorządy są w pełni do tego przygotowane, że wszystkie samorządy akceptują założenia reformy edukacji. Powtórzę, że ta rzeczywistość widziana oczami samorządów wygląda o wiele, wiele gorzej, aniżeli ta, która jest kierowana przez panią minister edukacji narodowej.
A potwierdziła się skala zwolnień nauczycieli, o której mówiliście kilka miesięcy temu?
O tym, ilu rzeczywiście nauczycieli straci pracę, ilu nie podejmie pracy w nowym roku szkolnym, w pełni będziemy mogli powiedzieć 6-7 września, wtedy kiedy te zajęcia się rozpoczną, ale informacje, które w tej chwili napływają do nas, nie dają powodów do tego, żebyśmy zmieniali nasze informacje z 27 czerwca. Wtedy mówiliśmy, że prawie 10 tysięcy nauczycieli utraciło swoje miejsca pracy, bądź ma rozwiązaną umowę o pracę, bądź nie odnowiono tej umowy. i ponad 22 tysiące nauczycieli. To są te osoby, które mają pracę w niepełnym wymiarze. Na pewno wiem, że na Podkarpaciu sytuacja uległa pogorszeniu w stosunku do projektowanych danych, dlatego że do tych wstępnych informacji było z 256 chyba do 480 wzrosła liczba nauczycieli, którzy stracili pracę.
Panie prezesie, 4 września rozpoczyna się rok szkolny, ale rozpoczyna się także protestem, jaki organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Skoro jest tak dobrze, to po co ten protest?
No tak, ale to protestu nie organizuje Ministerstwo Edukacji, bo ono mówi, że jest tak dobrze. Natomiast ten protest nie do końca jest organizowany przez ZNP, dlatego że współinicjatorami tego pomysłu było kilkanaście organizacji, które wespół ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego działały w ramach Komitetu Referendalnego i to między innymi rodzice zaproponowali, abyśmy kierując się dobrem dziecka, dobrem ucznia, nawet w momencie, kiedy ta reforma jest już przesądzona i 4 września rozpocznie się rok szkolny, nie zapomnieli o tym, że ta reforma uderza właśnie w dziecko i to rodzice zaproponowali datę, także sugerują godzinę, żeby to było jednak w godzinach popołudniowych, bo chcą wziąć udział w tym wydarzeniu, mówiąc wyraźnie, że nie dadzą pani minister zapomnieć o tym, że co inne było przedmiotem jej deklaracji, a czego innego byliśmy, czy jesteśmy świadkami obecnie, że w tej przestrzeni takiej tych zapowiedzi medialnych o pełnej gotowości, o pełnym szczęściu, zadowoleniu i radości wszystkich, a tym, co obserwujemy za oknem, jest ta przestrzeń niezadowolenia, które niestety w ogromnej mierze staje się udziałem dziecka i nauczyciela, i pracowników oświaty i dlatego ta manifestacja 4 września.
Ale rozumiem, że świadomość, że zawrócić się reformy już nie da, to jest.
Znaczy reformy, że nie da się zawrócić reformy, ostatecznie przesądził parlament, kiedy
odrzucił inicjatywę
dotyczącą referendum.
910 tysięcy podpisów.
Tak, no i pierwsze czytanie tej inicjatywy wskazywało na to, że mamy powody do satysfakcji, to po pierwsze, ale także mamy powody przypuszczać, że resort edukacji zechce nad tym dokumentem wspólnie z większością rządzącą podyskutować. Ten dokument odesłano do komisji, po czym okazało się, że podczas już kolejnych prac parlamentarnych widać było wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest w ogóle zainteresowana dyskusją nad reformą edukacji, tudzież nie jest zainteresowana owym referendum, czyli pytaniem się suwerena, rodziców, obywateli o założenie, o istotę tej reformy. W pierwszym czytaniu pani minister głosowała za odesłaniem do dalszych prac, dlatego że następnego dnia był koniec roku szkolnego i byłoby cokolwiek niezręcznie, gdyby przyjechała do jakiejkolwiek miejscowości, tam spotkała się z uwagami czy pytaniami rodziców, dlaczego była przeciwna referendum.
Więc i ten wniosek przeszedł do drugiego czytania.
Przeszedł do drugiego czytania, a ja już nie będę całej tej kuchni parlamentarnej opowiadał, ale one jednoznacznie wskazywały na to, że pan poseł Ast w ogóle nie wiedział, z czym przychodzi do posiedzenia Komisji Ustawodawczej. Tam trwała licytacja, kiedy to referendum mogłoby się odbyć, a kiedy byłoby za późno już. No i podczas kolejnego trzeciego czytania, a tym samym głosowania przy bardzo dużej frekwencji posłów, to trzeba przyznać, Prawo i Sprawiedliwość zdyscyplinowany sposób zdecydowało o odrzuceniu pytania, czy jesteś za reformą pani ministra Anny Zalewskiej.
Panie prezesie, chciałbym przejść do oceny podstaw programowych, ale zanim przejdziemy, to rodzi się pytanie, gdy za kilka lat zmieni się koalicja rządowa i obecna opozycja przejmie władzę i zrealizuje obietnicę zawrócenia tej reformy i przywrócenia gimnazjów, to co wówczas? Czy chorobą naszego systemu oświaty nie jest ta właśnie ciągła zmiana, ta ciągła rewolucja nie programów nauczania, systemu oświaty?
Ja nie wiem, co zrobi przyszła ekipa rządząca, jeżeli takowa się pojawi i jeżeli wyłoni się jakaś nowa większość. Natomiast gdybym ja był pytany o to, co zrobić, to raczej sceptycznie odnosiłbym się do projektu reformy strukturalnej, dlatego że to wprowadzi już takie zamieszanie, taki chaos w strukturze organizacyjnej szkolnictwa, że sami się w tym nie pozbieramy. Dlaczego? Dlatego, że reforma pani ministra Anny Zalewskiej, gdyby rzeczywiście była poparta rzeczową diagnozą i wynikała z jakichś pobudek bardziej merytorycznych niż politycznych, to ona powinna rozpocząć się od pierwszej klasy szkoły podstawowej, czy nawet od edukacji przedszkolnej od 3 roku życia i konsekwentnie być realizowana przez cały cykl edukacyjny. A myśmy zaczęli reformę od środka.
Od środka, czyli od gimnazjów. Tak?
Od gimnazjów, co powoduje, że owszem, Było to w jakiejś mierze spełnienie oczekiwań ludu, no bo lud chciał likwidacji gimnazjów, nie mając, przepraszam za określenie, większego pojęcia o tym, jak te gimnazja w praktyce funkcjonują. My posługujemy się stereotypami, tytułami czy nagłówkami gazet, jakimiś informacjami ogólnymi, nie wchodzą
i
w materię
chyba głównie
sprawy.
Z pierwszych lat funkcjonowania gimnazjów, to... dlatego że ten okres, jaki upłynął od wprowadzenia gimnazjów, dopiero pozwolił na dopracowanie pewnych metod wychowawczych, metod nauczania w gimnazjów. Musiało upłynąć kilka lat. No,
ja powtórzę, co nie jest nowością. Związek był przeciwny reformie strukturalnej. Związek opowiadał się tak wówczas, jak i teraz, za reformą podstawy programowej, za unowocześnieniem tej podstawy programowej i za tym, żebyśmy uwzględnili w treściach edukacyjnych to, że pojawia się inny, poza nauczycielem, przekaziciel wiedzy, mianowicie internet. I byliśmy za tym, żeby zmienić wówczas kształcenie nauczycieli, dzisiaj kształcenie i doskonalenie, dlatego że niewielką grupę nauczycieli zatrudniamy, więc cała para powinna jakby iść nie w gwizdek, ale w to, żeby doskonalić zawodowo nauczycieli i przygotowywać ich do tych wyzwań, jakie niesie ze sobą edukacja XXI wieku. Wtedy byliśmy przeciwni reformie strukturalnej. Ona po paru latach sukcesy szkoły przekonały nas, że warto ją poprzeć, ale nadal wskazujemy błędy, nadal wskazujemy niedomagania systemu, nadal pokazujemy niewielkie wsparcie, jakie otrzymuje szkoła ze strony instytucji, które za to są odpowiedzialne. Nauczyciele bardzo często zostają sami ze sobą, sami ze swoimi problemami, a tutaj i łatwo pomyłki, łatwo błędy, łatwo oskarżenia, bo ten nauczyciel ma 30 osób w klasie, 30 jedynaków, a rodzice uważają, że on jest odpowiedzialny za wszystko w sytuacji, gdy rodzic sam sobie z tym jedynakiem nie może poradzić, ale uważa, że nauczyciel z 30 takich jedynaków ma obowiązek sobie radzić. Nie ukrywam, że jest pewna grupa nauczycieli, która jakby nie radzi sobie z tymi wyzwaniami i nie nadaje się do tego zawodu.
No ale potrzebna jest im pomoc wówczas. Ale
tak,
wówczas potrzeba im
ale
pomocy.
To nie wyrzucajmy ich z zawodu, tylko spróbujmy zbadać ich słabe strony, spróbujmy im pomóc, spróbujmy także ich pytać o to, jak się czują na zajmowanym stanowisku i jak ta pomoc w jakim zakresie powinna być im oferowana, ale dopiero wtedy, kiedy z tego nie korzystają, kiedy nie ma poprawy, to szukajmy innych rozwiązań. Ale większość nauczycieli, co pokazują wyniki pracy polskich szkół, uznawana jest za najlepszych nauczycieli w Europie. No, Słowacja może z nami konkurować, jeżeli chodzi o poziom przygotowania merytorycznego nauczycieli. Natomiast dlatego, że w Polsce prawie 100% to ma wyższe studia i to drugiego stopnia i tutaj jesteśmy rekordzistami świata, ale w kwestii formalnej, a w kwestii takiej, tych efektów pracy szkoły również no, bijemy rekordy. Może jeszcze ustępujemy Korei Południowej, może jeszcze Singapur jest poza naszym zasięgiem, ale w Europie naprawdę brylujemy.
Panie prezesie, wystosował pan list do nauczycieli, w którym apeluje o podjęcie wysiłku minimalizowania negatywnych skutków reformy edukacji. Jako najpoważniejsze zagrożenia wynikające ze zmian wskazuje pan ideologizację procesu kształcenia i ograniczenie autonomii nauczycieli. Pomówmy o tej ideologizacji, na czym ona ma polegać?
No to jakby wbrew pana oczekiwaniom zacznę jednak o tej autonomii nauczyciela i dyrektora szkoły, dlatego że to jest ze sobą powiązane. Otóż do tej pory dyrektor szkoły był moim zdaniem mówić suwerenem, panem tej sytuacji w tej szkole. On kreował oblicze, wizerunek, ale także kwestie techniczne dotyczące pracy szkoły. Dzisiaj nowe ramy prawne w radykalny sposób tę dominację dyrektora ograniczyły.
A czego nie będzie mógł dyrektor?
Kiedyś dyrektor był właścicielem procesu, procesu dydaktycznego w sensie organizacyjnym, kalendarzowym, czasowym. Dzisiaj musi to robić w ramach jednego tygodnia. Kiedyś mógł zaplanować ten cykl na okres, nie wiem, pół roku, roku. Dzisiaj musi się zmieścić w tygodniu. To o tyle ma znaczenie, że łatwiej było wesprzeć młodzież, która miała określone problemy z danymi przedmiotami. Można było dołożyć tych kilka godzin. Można było także manewrować kalendarzem. Zdarzają się sytuacje, gdzie dziecko ma lekcje w danego przedmiotu stale w tym samym dniu, a to akurat wypadały jakieś święta, uroczystości, te lekcje przepadały. Można tu było manewrować. Dzisiaj, najprościej rzecz ujmując, bo zakładam, że słuchają nas nie tylko nauczyciele, te kompetencje zostały w znakomity sposób ograniczone. Podobnie jak i nauczycieli w zakresie tego, co wiąże się z taką autorską koncepcją funkcjonowania szkoły. Lada moment dojdziemy do sytuacji z lat 70., kiedy istniał jeden państwowy zakład wydawnictw szkolnych, jedna podstawa programowa, jeden podręcznik.
Ale to jeden podręcznik mieliśmy do tej pory. Przepraszam bardzo, no przecież mieliśmy jeden podręcznik finansowany przez rząd. Tak, w tej chwili będzie kilka podręczników finansowanych przez rząd.
Zwrócę uwagę na to, że wyboru. Bardzo negatywnie odnosił się do samej koncepcji, nie tyle bezpłatnego podręcznika, ile faktu, że
jednego.
Rząd jeden podręcznik
napisany przez ekspertów rządowych, tak?
Właśnie napisanego przez ekspertów rządowych, ale to było jakby podanie ręki obecnej ekipie. Natomiast zwracam uwagę na to, że podcina się to, co jest istotą polskiego szkolnictwa, jego bogactwem, zasługami, mianowicie świadomość, że mogę sam kształtować, kreować tą podstawę programową w warstwie wykonawczej, czyli to, co będę realizował na lekcji.
Ale to, co znaczy, nauczyciele nie będą mogli prowadzić autorskich programów?
Jeżeli będą zobligowani treściami podstawy, zobligowani także wymogami poszczególnych programów nauczania, czasem, który jest przeznaczony na daną dydaktykę, to większość nauczycieli w sposób niebudzący wątpliwości stwierdza, że brakuje im, czy zabraknie im czasu na to, żeby w sposób autonomiczny, autorski kreować to, co się będzie na tej lekcji odbywało. Chociaż wierzę, że wszystko, co się dzieje w czterech ścianach, zależy od nauczyciela. Parę dni temu rozmawialiśmy z grupą dyrektorów i nauczycieli szkół warszawskich i podwarszawskich i oni zwracali uwagę na to, że diabeł tkwi już nie tyle w szczegółach, ile w szczególikach, że ta warstwa taka ideologiczna wynikająca z celów podstawy programowej pokazuje rzeczywiste cele reformy.
No dobrze, to o tej ideologizacji niech pan powie.
Bo do tej pory nam się wydawało, że celem reformy jest likwidacja gimnazjów. Nic bardziej błędnego. Celem reformy, tak jak powiedział onegdaj pan Marian Piłka, jest wychowanie, przygotowanie nowego absolwenta, nowego ucznia z nowymi cechami, predyspozycjami.
No to jeszcze nie jest złe.
No tak, tylko pytanie, jak te nowe cechy, nowe elementy wynikające z czasu spędzonego w szkole, a będące taką zewnętrzną, wizualną stroną tego dziecka, na co będziemy zwracali uwagę. Nie ma już takiego poczucia państwowości, poczucia bycia członkiem społeczeństwa, poczucia obywatelskości. Jesteśmy my, naród, my, mikrospołeczność, my, Polacy, nastawieni tylko i wyłącznie na to, co dzieje się w naszym najbliższym ogródku. Znika pewien kontekst europejski, znika także pewien kontekst dotyczący poczucia tolerancji, akceptacji dla odmienności, odrębności drugiego człowieka. To wszystko wynika z założeń podstawy programowej i to budzi nasze wątpliwości. Każdy z nauczycieli przedmiotowców może powiedzieć, no dobrze, ale ja mam kanon lektur, który w żadnej mierze nie pozwoli mi zachęcić dziecko do czytelnictwa, bo najmłodsza lektura to są chyba przygody Mikołajka od 60 lat chyba istniejące. Nie ma czegoś takiego, co by dawało moment temu nauczycielowi na korzystanie z tego wszystkiego, co dzisiaj tworzy, nie wiem, internet, co tworzy współczesna literatura, także dziecięco-młodzieżowa, żeby przyciągnąć tego człowieka do lektury, bo nie od razu zachęcimy go, nie wiem, Zbrodnią i karą czy Nadniemnem. Aczkolwiek obydwa pomniki zasługują na to, żeby je przeczytać. Natomiast z drugiej strony no, funkcjonujemy w trochę innej rzeczywistości niż jeszcze 20 czy 30 lat temu. I na to zwracamy uwagę my, odpowiadając czy przekazując na zewnątrz opinie, które do nas docierają. Zwracamy uwagę na to, że ta reforma w sensie programowym cofa nas, że ta reforma nie odpowiada wyzwaniom współczesności, jakkolwiek patetycznie by to nie brzmiało, że wiele elementów jest takich, które spokojnie można byłoby sobie, przepraszam za potoczność określenia, odpuścić, dając czas nauczycielowi na kształtowanie tego wszystkiego, co wynika z jego przemyśleń, z tego, co niesie za sobą otaczająca nas rzeczywistość, a nie jak koń z klapkami mamy podróżować według drogi wytyczonej nam przez rządzących.
A to jeszcze nie jest ideologizacja.
No tak, ale zwracamy uwagę na rzecz następującą. Skupiamy się nad takimi elementami, które powodują, że wartości przekazywane młodemu człowiekowi będą czyniły jego, no, pewnie ktoś powie, że to nic w tym złego, ale jakby uczestnikiem czy obywatelem tej nacji, tego społeczeństwa, tej mikroojczyzny, odbierając jemu poczucie bycia częścią pewnej wspólnoty, w tym przypadku wspólnoty europejskiej, odbierając mu świadomość, czy ograniczając tę świadomość tylko do istniejącego, najbliższego otoczenia, że oprócz nas istnieją inni ludzie, inne religie, inne nacje, inni obywatele, a próbując wychować nas jako tylko i wyłącznie, przepraszam, Polaka, katolika, skupionego na tylko otaczającej nas nie tyle rzeczywistości, ile najbliższej przestrzeni. I to w jakiejś mierze także powoduje, że nauczyciele, rodzice zwracają uwagę na mankamenty z tego tytułu wynikające. Mhm. Poczucie tolerancji jest immanentną składową współczesnego człowieka. Szacunek dla drugiego człowieka także. Poczucie pewnej równości także. A to zostaje jakby wyrzucone na margines. Chociaż jak czytamy podstawę, no to tak na pierwszy rzut oka nikt niczego tutaj nie może zakwestionować. Zobaczymy tylko, co będzie mieściło się w ramach programów nauczania dla poszczególnych przedmiotów i jakie elementy nawet tego kanonu lektur będą traktowane jako podstawowe, a które będą marginalizowane, bo nawet z bajki Krasickiego Ptaszki w klatce można wyciągnąć krańcowe różne wnioski.
A to prawda. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Rozmowa kontrolowana.